poszukiwaniu polskich śladów w Europie przenosimy się na północ do Skandynawii i dziś podejmiemy próby poszukania takich śladów w warstwie muzycznej, w warstwie tanecznej konkretnie. Jan Kiernicki, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, gościem Radia Emaus. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Marek Dłużniewski, witam Państwa.
Trzeba się cofnąć naprawdę w odległe czasy.
XVI wiek, końcówka XVI wieku.
Tak jest. W XVI wieku Polska miała kulturę, miała muzykę, która oznaczała się dużą przebojowością. Tak samo jak różne inne style, francuski, angielski, włoski, również były popularne na dworach całej Europy, ale również polski.
Czyli może nie konkretny wykonawca dzisiaj, tak przekładając to na warstwę pop, byłby bardzo popularny, ale konkretny styl muzyczny.
Styl, właśnie. Każdy kraj miał coś charakterystycznego dla siebie. I Polska również. Polska nie tylko brała to, co mieli Włosi, ale wnosiła swój własny wkład. No i właśnie, okazuje się, że polskie tańce przede wszystkim, ponieważ to, co się kojarzyło z polskością, ze stylem polskim, to była przede wszystkim żywiołowość w tańcu, tańce bardzo skoczne, tańce o rytmie polskim, było coś takiego jak rytm polski. I właśnie to okazało się hitem, można powiedzieć, na dworach w całej Europie. Te tańce były zapisywane, raczej wiemy dzisiaj, że były popularne stąd, że były zapisywane w różnych księgach, zeszytach, tabulaturach. Ja mogę o tym poświadczyć, ponieważ jestem lutnistą i stąd wiem bardzo dobrze, jak w największych, najbardziej popularnych księgach lutniowych tamtych czasów, ile było tańców zwanych chorea polonika, polnischer tanz, ballo polacco, balletto polacco. To wszystko są tańce, które odnoszą się do Polski, do polskiego stylu. Ale co ciekawe, nie tylko zachodnia Europa, nie tylko wschód, ale również północ.
No właśnie, na tej północy się skoncentrujmy. Końcówka XVI wieku. Polski król, jednocześnie pretendent do korony szwedzkiej, wreszcie król szwedzki. Jego pobyt w Skandynawii, w Szwecji, kiedy już był królem Polski i jednocześnie królem Szwecji, nie był przecież długi, ale mimo to napływ kultury polskiej właśnie do Skandynawii, do Szwecji musiał być na tyle duży i na tyle mocno oddziaływać, że te warstwy muzyczne przetrwały aż do dziś.
Tak, to rzeczywiście trafna uwaga, że coś musiało tutaj zadecydować o tym, że polska muzyka, bo do tego zmierzamy, stała się popularna również w Skandynawii, ale w taki sposób bardzo bardzo niespotykany, w ogóle unikalny, ponieważ to, że jakiś styl narodowy był popularny na dworze, to nie jest nic dziwnego. Były popularne style takie jak włoski, angielski, to były mody. Dwory, miasta ulegają modom. Natomiast w Szwecji to poszło dużo dalej, a mianowicie tej modzie, jeśli można o tym mówić, moda, moim zdaniem nie, uległa wieś. Wieś, która przecież wiemy bardzo dobrze, że jest konserwatywna, jest oporna na takie zmiany, zwłaszcza w tamtych czasach.
Raczej trudno przyjmowałaby tego
tak,
typu
dokładnie.
Nowinkarstwo.
Wieś ma swoje po prostu, tak? I nie potrzebuje nic innego, bo ma to co najlepsze. Tymczasem w Szwecji właśnie polskie melodie przyjęły się na wsiach i to jest ewenement. Muzyka zeszła tam, spopularyzowała się. Wszyscy po prostu przepadali za muzyką polską. Została tam i co najlepsze to to, że poszła swoją własną drogą. Zaczęła się rozwijać również w oderwaniu od Polski. Także ciężko powiedzieć, że tańce, które Szwedzi nazywają Polska, bo do tego zmierzamy, po prostu Polska, są tańcami rdzennie polskimi. Mają polski rodowód, ale jednocześnie ta ewolucja zaprowadziła je jeszcze dalej, w swoją stronę. Dlatego to jest rzeczywiście na coś bardzo ciekawego.
A czy Szwedzi mają świadomość, skąd ta muzyka pochodzi? Poza nazwą oczywiście, która pewnie jednoznacznie sugeruje pochodzenie, ale czy ktoś wgłębiał się w ogóle w historii na przestrzeni już tych kilkuset lat od końcówki XVI wieku i zdało sobie sprawę, że to przecież sąsiad zza morza przywiózł tutaj tego rodzaju właśnie muzykę?
Z kulturą, z muzyką tradycyjną jest tak, że z reguły ludzie na wsi się tym nie interesują, nie zajmują się jakąś archeologią tego, w czym żyją, tak? Tylko wiedzą, że to jest bardzo starożytne i to im wystarczy. Stąd wynika to, że ta świadomość nie jest aż tak duża. To zostało zwłaszcza teraz wyeksponowane, kiedy polscy i szwedzcy muzykanci odkryli swój wspólny mianownik.
To no jest... właśnie, o tym odkrywaniu, tak. jak to się zaczęło, kto wpadł na to, że pewnie zakładam, tak, słuchając danego utworu, ktoś sobie pomyślał, skądś to znam.
Tak, to nie muzykolodzy, to nie naukowcy, tylko muzykanci. Ludzie, którzy zajmują się muzyką tradycyjną, muzyką źródeł w Polsce. Konkretnie Janusz Prusinowski, Witek Broda, kiedy zetknęli się ze szwedzkimi muzykami we Francji, która swoją drogą też przepada za Mazurkami i Polonezami od czasów wielkiej emigracji, to oni, słuchając muzyków szwedzkich, nie mogli się powstrzymać, żeby krzyknąć: hej, przecież to jest mój Mazurek, to jest mój Kujawiak, ja znam tę melodię, ale ja ją znam z jakiejś wsi po prostu pod Radomiem, pod Rzeszowem, a to grają Szwedzi, skąd oni to znają w ogóle? No i okazuje się, że oni to znają, bo to zostało również w ich tradycji. I w ten sposób zostało postawione pytanie, skąd to się wzięło, jak to się wydarzyło. Bo to, że taniec się nazywa Polska, czyli po prostu polski w języku szwedzkim, to jest wiadome, ale zaczęto się nad tym zastanawiać. I powstał nawet taki bardzo ciekawy projekt, Polska Ścieżki Tańca, w którym polscy muzycy razem ze szwedzkimi razem grali, improwizowali, muzykowali, zestawiali ze sobą tańce, które wydawały im się podobne, które do siebie pasowały, na zmianę szwedzki, polski albo razem, i to dało bardzo ciekawe efekty.
Trochę warstwy technicznej, na jakich instrumentach najlepiej ta muzyka rozbrzmiewa?
Muzyka taneczna polska przede wszystkim najczęściej opiera się na skrzypcach. I to samo dotyczy też muzyki północy. Tam to rzeczywiście jesteśmy elementem tej samej części świata, tej samej części Europy. I u nich tak samo. Smyczkowe instrumenty pełnią główną rolę, ale niekoniecznie same skrzypce, co często również taki instrument bardzo niezwykły, nyckel harpa.
Cóż to za instrument?
Brzmi to tajemniczo. Właściwie, no tak, jest to tajemniczy i bardzo taki magiczny instrument. Można go w małym stopniu porównywać do skrzypiec, prędzej do fideli, która była takim pradziadkiem skrzypiec w średniowieczu. Tylko że w tym instrumencie smyczkowym, większym od skrzypiec, nie ma podstrunnicy. Strun nie skraca się palcami, przyciskając palcami na podstrunnicy, tylko jest zamontowana jeszcze taka drewniana klawiatura. Taka wyglądająca bardzo, bardzo pierwotnie, no i rzeczywiście jest to taki pierwotny wynalazek, jeszcze pamiętający czasy średniowiecza. Instrument jest głośniejszy, ale jednocześnie to brzmienie jest delikatne. Są cztery struny, trzy struny melodyczne, jedna burdonowa oraz struny rezonujące, 12 strun rezonujących. Instrument wygląda na skomplikowany, gra się na nim takim króciutkim smyczkiem, ale brzmienie jest naprawdę kojące dla uszu, bardziej może niż polska muzyka, bo w Polsce jednak przetrwał ten element dzikości, porywczości, i polska muzyka naprawdę nie daje spokoju. Polska muzyka wyrywa od razu do tańca, natomiast ten element skandynawski, ten duch skandynawski tchnął w nią trochę spokoju, trochę takiej łagodności.
Polską muzyką w historii zachwycali się jednak nie tylko Skandynawowie, ale także obcokrajowcy, którzy przyjeżdżali na nasze ziemie.
Tak jest. Na przykład Georg Philipp Telemann, słynny barokowy kompozytor, który razem z dworem saskim uciekał przed Szwedami podczas wojny północnej i uciekając przez ziemię polskie, zatrzymywał się w kolejnych karczmach, które aż huczały muzyką. Muzyką taką, jak mówiliśmy, dziką. Naprawdę nie uszło to jego uwadze. Jak sam o tym pisze w swoich pamiętnikach, nie mogło ujść, bo ta muzyka od razu po prostu zachęca do tego, żeby skoczyć do tańca, ale jednocześnie dla niego, jako dla muzyka i kompozytora, już wtedy bardzo, bardzo docenianego, była to kopalnia muzycznych pomysłów, muzycznej fantazji. W swoich pamiętnikach pisze o tym, że abstrahując od tańców, od tego, jak one są wymyślne, to kiedy pomiędzy nimi dudziarz albo skrzypek zabierał się za swój instrument i wygrywał, co mu w duszy grało, okazywało się, że tak powiedział, że jeżeli uważny słuchacz wziąłby ołówek i zanotował to, co oni tam grają, to starczyłoby pomysłów muzycznych, tematów muzycznych na życie artystyczne dla naprawdę dobrego kompozytora, na całe życie. Także to jest XVIII wiek, a następnie w XIX wieku podczas wielkiej emigracji polscy oficerowie, polscy żołnierze, między innymi przecież wielkim emigrantem był też Fryderyk Chopin, przekazali polską muzykę Francuzom. I od tego czasu również Francuzi tańczą mazurki w całej Francji. To jest jeden z głównych, bardziej popularnych tańców tradycyjnych, balfolkowych we Francji. Tańczą mazurki, tańczą polonezy. Także to jest temat, można powiedzieć, już...
Na osobny odcinek. Myślę, że dokładnie. Chopin i jego twórczość muzyczna to zdecydowanie zbyt szeroki temat, żeby teraz się na nim zatrzymywać. Wracamy jeszcze do Szwecji, a konkretnie do naszego konkursu, bo pytanie konkursowe będzie związane właśnie z historią polskiej muzyki w Szwecji, a konkretnie z postacią, dzięki której tak na dobrą sprawę ta polska kultura w Szwecji się pojawiła.
Tak jest. Jeden z królów polskich był również przez pewien czas królem szwedzkim. To on przywiózł polskich muzyków do Szwecji na przełomie XVI i XVII wieku. I pytanie, co to był za król?
Tak jest. Poprosimy imię, numerację i dynastię, tak z jest. Której ten król się wywodził. Jan Kiernicki, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, był gościem Radia Emaus. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I powiedzmy jeszcze, że czekamy na Państwa SMS-y 601-077-033. Proszę oczywiście w treści SMS-a wpisać imię i nazwisko Państwa oraz prawidłową odpowiedź na to zadane pytanie. Nagrodą będzie 50-złotowy voucher do Empiku. Marek Dłużniewski, bardzo dziękuję za uwagę.